Dolne Szelmy. Wielkie dzieła tworzyli, a przy okazji trochę nabroili. O artystach i ich sztuce rozmawiają Marta Gudowska i Paweł Błędowski. To jest podcast Radia Lublin.
Dzień dobry, Marto.
Dzień dobry, Pawle.
Dzisiaj zabierasz nas do miasta pięknego, choć w tamtym czasie, o którym teraz będziesz opowiadać, dość sennego artystycznie. Do Messyny.
Tak, do Messyny i w Messynie zdaje się jeszcze nie byliśmy, a jest to miasto portowe, tak jak powiedziałeś, trochę senne, trochę staroświeckie, ale tak czy inaczej heterogeniczne, różnorodne. I ono no, nie oferowało zbyt wielu inspiracji artystycznych tym ówczesnym twórcom, a wyjątkiem była obecność obrazów niderlandzkich albo w stylu niderlandzkim, które trafiały do miasta dzięki handlowi z Flandrią. No dodajmy do tego jeszcze wpływy malarstwa neapolitańskiego, na którym to piętno odcisnęło również to malarstwo niderlandzkie. No i tak wyglądała właściwie sytuacja artystyczna w latach 40. XV wieku, kiedy działalność w Messynie rozpoczynał nasz dzisiejszy bohater, czyli Antonello da Messina.
Nazwisko zobowiązuje.
Tak. Mieliśmy już takiego bohatera. No i który z tych otaczających go niderlandyzmów potrafił wziąć, co tylko mógł, brał ile się dało.
Co było najbardziej niezwykłego w jego biografii?
Zacznijmy od tego, że tak naprawdę nie ma pewności, kiedy dokładnie przyszedł na świat. Szacuje się, że było to między 1425 a 30 rokiem. Jego ojciec Giovanni był rzemieślnikiem. To było coś pomiędzy mistrzem murarskim a rzeźbiarzem w marmurze, chociaż trudno sobie wyobrazić to pomiędzy.
No tak, tak, ale no to były takie czasy, że można było sobie coś takiego wyobrazić. No i jeszcze o matce coś wiemy? Nie.
No właściwie niewiele wiadomo, tylko tyle, że wołali na nią Garita, może od Margarity, ale tego też właściwie jeszcze nie ustalono.
Może robiła dobrą pizzę.
Być może. I się zrobiło smakowicie. Wróćmy do Antonella, bo on uczył się u samego Niccolò Colantonio, który zresztą sam był pod wpływem niderlandzkim, więc co się dziwić. Uczył się u niego w Neapolu, do którego wyjechał około 1443 roku. A o samej działalności Antonello wiadomo tyle z historycznych źródeł, że do 1457 założył swój własny warsztat w Messynie, czyli miał około 20 kilku lat.
No tak, no i był to wybitnie rodzinny biznes.
Masz rację, bo tam z nim działali jego brat, szwagier, syn, no i jeszcze kilku pomocników.
No dobrze, ale były jakieś sukcesy?
Tak, ten warsztat był pierwszym i jedynym, który tak naprawdę odniósł sukces w całej wschodniej Sycylii i Kalabrii. Choć wydaje się, że miał niewiele zamówień od miejscowych, to wzięciem tak naprawdę cieszył się wśród zamożnych Wenecjan, którzy bywali w Messynie oczywiście w sprawach biznesowych.
W sumie Antonello umarł młodo, ale sporo osiągnął w tym krótkim czasie.
Tak, osiągnął dzięki pobytowi w Wenecji. Bywał tam prawdopodobnie pomiędzy 1471 a 76 rokiem. No i wtedy właśnie też widać tę zmianę w stylu w jego działalności artystycznej. Widać wpływy Piero della Francesca i Andrei Manteni. I tutaj mam na myśli i perspektywę, i cielesność. No i jeszcze w Wenecji dostał propozycję od samego Galeazzo Mari Sforzy, który mu zaproponował przeprowadzkę do Mediolanu i objęcie u niego stanowiska nadwornego portrecisty. Co zrobił Antonello? Grzecznie podziękował i wrócił do Messyny. Tak jak powiedziałeś, Antonello zmarł młodo i to było krótko po jego pobycie w Wenecji, prawdopodobnie w lutym 1479 roku. Ale nie wiadomo, co było przyczyną tego zgonu. Źródła mówią natomiast o wrogości konkurencji. No na przykład w osobie Giovanniego Belliniego. Ale więcej szczegółów niestety na ten temat nie mamy.
Okazał się wybitnym portrecistą, o tym już wspomniałaś. Tutaj rozwinął się mistrzowsko. Na początku co? Był odczuwalny ten wpływ malarstwa niderlandzkiego.
Tak, i trzeba też podkreślić, że to klientela z Messyny zamawiała u niego dzieła głównie religijne, ale to właśnie portrety dały mu tę swobodę twórczą, no i to właśnie dzięki Wenecjanom się tak rozwinął, tak właściwie mistrzowsko. Tak jak powiedziałeś, początkowo te niderlandyzmy były u niego w topce, że tak powiem. Czyli co mam na myśli, mówiąc, że niderlandyzował cały czas? To były portrety w półpostaciach w ujęciu 3/4 ze współczesnym strojem, z takim bardzo intensywnym, skupionym oświetleniem, z wielką szczegółowością. ciała, zwłaszcza ciała i stroju. No i z czasem właśnie z tych niderlandyzmów postanowił schodzić i szedł w kierunku Italii, w kierunku takiego ułagodzenia schematów, zwłaszcza w kwestii tego nachalnego realizmu, no i tej szalonej dbałości o detale.
No i teraz, Marto, opowiesz naszym słuchaczom o najbardziej tajemniczym uśmiechu w historii sztuki, oczywiście pomijając uśmiech Monalizy.
Tak, i właśnie dlatego mnie ten obraz przyciągnął dzięki temu hasłu. Zanim przejdziemy do tego portretu, trzeba powiedzieć, że Antonello sam wypracował nowy typ portretu na początku lat 70. XV wieku. No i to był tak naprawdę najnowocześniejszy stylowo na Półwyspie Włoskim portret. No i w tym właśnie stał się mistrzem nasz dzisiejszy bohater. A portret, o którym mówisz, to... Tak jak powiedziałeś, najbardziej tajemniczy uśmiech męski w historii sztuki, można go tak nazwać.
Tajemniczy tytuł, bo w zasadzie go nie znamy.
Nie znamy tytułu, bo tak naprawdę nie do końca jesteśmy pewni, kto jest przedstawiony na tym portrecie, więc określa się go jako portret mężczyzny i on powstał pomiędzy 1465 a 76 rokiem. Dość duży rozstrzał, ale tak to jest w przypadku tych dzieł dawnych. A jest przechowywany w Cefalu na Sycylii, w takim bardzo małym, ale przebogatym po prostu Muzeum Mandraliska, które zostało założone przez Enrico Piraino, który był też uczonym i zapalonym kolekcjonerem. No i to był też ten człowiek, którego być może kojarzymy albo nie. On podczas jednej ze swoich wycieczek na północ od Sycylii na wyspy Liparyjskie trafił do apteki. I ta wycieczka okazała się bardzo brzemienna w skutki, bo w tej aptece wypatrzył coś szczególnego. I tutaj zaczyna się historia naszego portretu.
No tak, wypatrzył drzwiczki do szafki aptecznej, które wydały mu się dość niestandardowe.
Tak, właśnie, no bo drzwiczki zrobione z deski orzechowej, która była właśnie tym portretem anonimowego jeszcze dla nas mężczyzny.
Czyli no, niewielki był ten portret.
Tak, niewielki, bo 30,5 cm na 26,3, no i może dlatego właśnie stwierdzili, że dobrze zrobi z tego drzwiczki. Pomysł dość kuriozalny, no ale z drugiej strony nic się nie marnuje.
Nic się nie zmarnowało, tak.
No więc Enrico kupił ten obraz w aptece bez recepty pewnie i przywiózł go na Sycylię. Włączył do swojej kolekcji.
Na początku uznano to za portret zupełnie anonimowego żeglarza, no bo wiadomo, Messyna, takie miasto, że żeglarzy sporo się tam
pojawiało. Tak, miasto portowe, więc raczej to naturalny tok rozumowania. Setki się takich żeglarzy przetaczały przez Messynę. A co my tak naprawdę widzimy? No mamy mężczyznę w średnim wieku, który jest ujęty w popiersiu w 3/4 na ciemnym, takim jednolitym tle. On jest ubrany w czarną szatę, spod której wystaje biała koszula i to go właściwie od tego tła troszeczkę oddziela. Mm-hmm. A uwagę przykuwają bardzo realistycznie potraktowane zmarszczki i taki dwudniowy zarost na brodzie i on jest bardzo charakterystyczny, na brodzie i na policzkach.
Tak.
Przy tym Antonello posłużył się bardzo ograniczoną gamą kolorystyczną i ostrym światłem, które podkreśla usta i oczy, czyli nadal jesteśmy w tym etapie niderlandyzującym.
Fascynacji światłem, no ale to światło pewnie pomogło mu te zmarszczki uchwycić tak realistycznie.
No właśnie, ale przyjrzyjmy się bliżej wyrazowi twarzy, bo ten mężczyzna patrzy na nas z takim bardzo ironicznym, może nawet denerwującym uśmieszkiem.
No właśnie, ja nawet troszkę takiej pogardy widzę w tym spojrzeniu, ale
tak.
To każdy pewnie widzi coś innego.
Ale ja podzielam twoje zdanie, ten taki uśmieszek jest rzeczywiście denerwujący i te oczy takie świdrujące. No, mi wygląda na człowieka despotycznego, który nie znosi sprzeciwu, a może nawet jest taki lepszy od nas.
No właśnie, patrzy na nas z góry, ach, wy plebs, nic nie czajcie.
Tak, właśnie, dokładnie tak. Może nawet jest bogatszy w wiedzę, taką niedostępną szaraką zwykłym, no bo zdajmy sobie sprawę, że wiedza, no niekoniecznie ta naukowa, to jest po prostu władza.
Władza,
tak?
Szczególnie w tamtych czasach. No więc najważniejsze pytanie, czy my w ogóle możemy chociaż przypuszczać, Marto, kto jest na tym obrazie?
I tu dochodzimy do sedna badań, jakie przeprowadzono, kwerend historycznych. No i w świetle tych kwerend najnowszych badań, i biorąc pod uwagę to, że odkryto na rewersie deski pieczęć, którą zidentyfikowano jako symbol biskupi, typuje się, że z portretu spogląda na nas sam nauczyciel Fernanda II Aragońskiego, czyli króla Hiszpanii i Sycylii, tego samego zresztą, który sfinansował wyprawę Kolumba, czyli...
A, stąd ta wyższość w spojrzeniu.
No właśnie, tak, czyli...
Pobijecie to, co ja zrobiłem? Nie.
Człowiek ma imię i nazwisko, Francesco Vitale de Noja, i był ambasadorem, no i przyszłym biskupem Cefalu na Sycylii.
Chociaż jest to portret świecki, no i bardzo ograniczony, jak napisałaś, w użytych środkach wyrazu, no to emocji mamy dużo tutaj.
Tak, i on tak działa psychologicznie, a zdajemy sobie sprawę z tego, że to dopiero ostatnia ćwiartka XV wieku. Dlatego Antonello zasługuje na miano mistrza.
Zatem nie mają Państwo wyjścia, proszę koniecznie sobie sprawdzić, jak wygląda ten drugi, najbardziej tajemniczy uśmiech w historii malarstwa. Dziękujemy?
Dziękujemy.
Zdolne szelmy. O artystach i ich sztuce rozmawiają Marta Gudowska i Paweł Błędowski.